Śniadanie to wyzwanie.
W studiu zapowiadany gość, nasz ekspert, logopeda, wykładowca akademicki, a także nauczycielka języka polskiego w Liceum Uniwersytetu Łódzkiego, pani Monika Kaźmierczak. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry, dobry wieczór.
Będziemy rozmawiać o mowie, o wadach wymowy, o błędach artykulacyjnych u naszych dzieci i tych małych, i trochę starszych. Ale zacznę od pytania dotyczącego faktu w zasadzie chyba. Mam nadzieję, że pani to potwierdzi. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o wady wymowy, jest ich coraz więcej, że te dzieciaki współczesne mówią zdecydowanie gorzej od swoich równolatków sprzed 10, 15 czy 20 lat?
Myślę, że są dwa aspekty. Znaczy, po pierwsze, są częściej diagnozowane wady wymowy, dlatego że ich świadomość dotycząca mówienia, artykulacji jest dużo większa. A po drugie, faktycznie jest tych wad coraz więcej, a to paradoksalnie ze względu na postęp medycyny. Bo coraz mniejsze i młodsze dzieci przychodzą na świat i coraz więcej takich, które kiedyś, przepraszam za taką uwagę, ale nie przeżywały, jednak mają szanse na życie. W związku z tym trzeba też i tak je zaopatrzyć.
No, pewnie też ważne jest to, że coraz częściej dzieci przychodzą na świat poprzez cesarskie cięcie, tak? To też jest istotny element, o czym pewnie niewielu rodziców wie. I stąd wpływa to na te statystyki i ogólny obraz, o którym myślę, którego świadomość mają i nauczyciele w szkołach podstawowych i w przedszkolach. Zresztą goście, którzy pojawiają się w tym programie, bardzo często podkreślają, że coś się z tymi dzieciakami złego dzieje, bo mówią niewyraźnie, mają wady wymowy. A poza tym, jeśli chodzi o te starsze dzieci, to jest taka powszechna niechlujność w mówieniu, prawda?
No właśnie. Mówimy coraz szybciej, mówimy mniej dokładnie, mniej precyzyjnie, ale przede wszystkim też mniej się komunikujemy werbalnie. I tu jest pewien kłopot. Biorąc pod uwagę chociażby egzaminy w szkołach, większość jest testowych i pisemnych. Pierwszy egzamin ustny to jest dopiero na maturze. W związku z tym no, też dochodzi stres, dochodzi konieczność mówienia na dany temat.
I okazuje się, że nie bardzo młodzi ludzie sobie z tym mówieniem radzą.
No różnie.
A poza tym w domach też nie ma za dużo czasu na to, żeby prowadzić dyskusje na różne tematy. Ale zacznijmy od początku. Kiedy tak naprawdę ta nasza mowa zaczyna się rozwijać?
Zaczyna się już w czasie ciąży. Dlatego, że może niekoniecznie mowa, ale wszystko to, co nas przygotowuje do dobrego mówienia, czyli wszystkie narządy artykulacyjne, rozwijają się faktycznie już w tym okresie prenatalnym. W związku z tym ten okres 9 miesięcy jest niebywale istotny. Biorąc pod uwagę, że współcześnie mamy coraz więcej albo ciąży zagrożonych, albo podtrzymywanych, albo faktycznie trudności z zajściem w ciążę też się pojawiają, no to musimy pamiętać również i o tym, że ilość leków przyjmowanych, czy też ciąż podtrzymywanych, też będzie wpływała na rozwój płodu. W związku z tym początek jest niebywale istotny.
I to jest kolejna rzecz, kolejny aspekt, na który nie zwracamy uwagi i w ogóle tego życia płodowego nie wiążemy z mową, prawda? A rzeczywiście rozwój tych narządów artykulacyjnych, czy rozwój słuchu, tak, który też rozpoczyna się przecież w życiu płodowym, to wszystko ma wpływ później na to, w jaki sposób mówimy.
Czyli od początku tak jest, od ciąży, później oczywiście poród. Te pytania logopedów o poród, które dość krępujące może dla rodziców, są istotne, bo tak jak właśnie pani powiedziała, a to cesarskie cięcie, a to porody, nie wiem, kleszczowe, a to jeszcze jakieś sytuacje, które
jakieś
się
ciąże zdają zagrożone, tak, jakieś kłopoty podczas porodu.
Ciąże bliźniacze przecież to już są od razu ciąże, które tutaj też zwracają swoją uwagę, więc ciąże i poród to są te pierwsze elementy, które na pewno mają wpływ. Później mamy oczywiście ten pierwszy moment rozwoju, ale też pytanie, czy dzieciom, które przychodzi na świat, jest w stanie funkcjonować samodzielnie, czy też jest podtrzymywane na przykład, czy jest respirator i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
A potem jest już, jak wszystko idzie zgodnie z planem, dziecko się dobrze rozwija, wielka radość, cieszenie się z każdej głoski, z każdej sylaby wypowiedzianej i znowu też brak świadomości, że to w jaki sposób karmimy nasze dziecko,
tak,
czy uspokajamy nazywamy je smoczkiem, czy karmimy łyżeczką, że to wszystko tak naprawdę ma wpływ na to, jak dziecko będzie mówiło.
No właśnie, bo kilka mitów się pojawia, a to na przykład takie, że im dłużej karmimy naturalnie piersią, na przykład, nie wiem, do 6-8 roku życia, to będzie mądrzejsze. Im dłużej butelką i też gdzieś tam, powiedzmy, nawet do szkoły podstawowej, no, bo nie chce odstawić, bo się przyzwyczaja, bo coś tam. Bo jeśli nie chce gryźć twardych pokarmów, no to przecież po co dziecko zmuszać? Wystarczy środek od chleba, a skórki to można gdzieś tam wywieźć. I...
A skórkę zje mama albo babcia, tak?
Tak, ewentualnie jak zwierzak jakiś jest w rodzinie, to można mu przekazać, bo może się połasi.
I to są błędy, które popełniają dorośli.
Znaczy, ja myślę, że to wynika z miłości i z chęci takiego wyjścia naprzeciw potrzebom dziecka.
Natomiast... I z braku świadomości.
Tak, właśnie myślę, że tutaj jest kłopot, dlatego że my uczymy młodych ludzi w szkołach wszystkiego. Biologii, chemii, polskiego, matematyki i nie wiadomo czego tam jeszcze. Natomiast mnie na przykład jako nauczycielowi brakuje takich zajęć praktycznych, typu rozwój mowy dziecka i ta świadomość, a to jak się opiekować dzieckiem, a może jakieś zajęcia praktyczne właśnie, nie wiem, z przewijania, karmienia czy pielęgnacji noworodka.
Nie wiem, czy się doczekamy takich zajęć, ale od czego mamy Radio Publiczne i Radio Łódź, tutaj możemy o tym rozwoju mowy dziecka długo dziś porozmawiać, bo mamy czas aż do godziny 20. Dziecko zaczyna głużyć, potem gaworzyć, wszyscy się bardzo cieszą i jeszcze na razie nic raczej nas nie niepokoi.
No właśnie, tu od razu muszę zaznaczyć jedną rzecz. Wydaje się, że wszystkie dzieci, które na początku wydają z siebie dźwięki, powinny mówić również później. Jest taki moment w tym rozwoju mowy, kiedy dziecko już nie wydaje z siebie dźwięków jakichkolwiek, tylko próbuje naśladować dźwięki z otoczenia. W związku z tym, jeśli nie ma tego naśladowania, czyli dziecko już przestaje jakiekolwiek dźwięki odtwarzać, to powinien być ten moment zaniepokojenia. To znaczy, mamy podejrzenie, że coś ze słuchem na przykład może się dziać. Także to powinien być taki pierwszy moment, który niepokoi rodziców, ale tu ważna rzecz, mamy badania przesiewowe słuchu w szpitalach, co mnie bardzo cieszy, więc te najwcześniejsze też przypadki wyłapane mogą już być zaopatrzone również medycznie.
To magazyn Wychowanie to wyzwanie, 20 minut po godzinie 19. Przypomnę, naszym gościem, ekspertką jest dziś Monika Kaźmierczak, logopeda, a także nauczyciel akademicki i licealny. Powracamy do tych kłopotów z mową u naszych milusińskich. Przed chwilą zadzwoniła do nas pani doktor stomatolog, dentystka, która podpowiedziała ważną rzecz, o której pewnie byśmy w trakcie tego naszego spotkania powiedziały, ale myślę, że może już teraz jest ten moment, żeby zwrócić uwagę na to, jak zbudowane są te narządy artykulacyjne, co się dzieje z tkankami miękkimi, z językiem, z tak bardzo popularnym wędzidełkiem, a także możemy powiedzieć o tych bardziej skomplikowanych wadach, jak różnego rodzaju rozszczepy, podniebienia.
No właśnie tutaj pani doktor zwróciła uwagę na niebywale istotną sprawę, czyli wędzidełko podjęzykowe. To, które bardzo często sprawia, że...
Mamy problemy z artykulacją R i L, tak?
Mamy problemy z artykulacją głosek dziąsłowych, czyli brak pionizacji języka sprawia...
Ale ja proponuję, żeby nie używać tego sformułowania dziąsłowe.
Tak. Bo... Już mówię. Przepraszam, przyzwyczajenie.
Przyzwyczajenie, tak. Mówimy do rodziców, którzy nie zawsze to wiedzą.
To są takie głoski, które wymagają dotknięcia czubkiem języka do dziąsła za górnymi jedynkami. Tam jest taka górka, taka magiczna górka, kiedy zjeżdżamy po zębach palcem i do podniebienia, to właśnie taka górka się tam pojawia. I to jest miejsce artykulacji takich głosek jak l, cz, ż, r i innych podobnych, czyli takich naprawdę trudnych w języku polskim, które wymagają dość dużej sprawności, ale przede wszystkim właśnie podniesienia języka. W związku z tym pod językiem, można to sobie zobaczyć w lustrze, mamy taką niteczkę. I kiedy ona jest cienka i nie sprawia problemu, to język doskonale możemy sobie tutaj wyćwiczyć, podnieść, próbować do nosa, próbować właśnie do podniebienia.
Albo w drugą stronę do brody.
Tak, albo do brody, albo na boki i on sobie powinien się ruszać. Natomiast jest taki moment, kiedy widać, to już widać u dzieci, kiedy nie mogą albo nawet wysunąć języka z jamy ustnej, albo ten język, powiedzmy, że trochę się rusza, ale nie tak jak powinien. I to podcięcie wędzidełka jest o tyle dobre. Tutaj właśnie bardzo dziękuję za ten telefon, bo on podpowiada to, o czym rodzice nie do końca też wiedzą. Mało tego, nie tylko rodzice, bo i osoby dorosłe, które mają kłopot z artykulacją właśnie tych głosek trudniejszych, bardzo często w wieku 20 kilku lat dopiero udają się właśnie na podcięcie wędzidełka, a wtedy strach jest dużo większy, bo jednak dzieci reagują zdecydowanie spokojniej. W związku z tym ta niteczka powinna być albo rozciągnięta, albo trzeba ją podciąć, żeby język mógł pracować tak, jak powinien. No i oczywiście druga rzecz to rozszczepy wszelkiego rodzaju, podniebienia, wargi. Wiadomo, że tutaj będziemy mieć też kłopot z artykułowaniem innych głosek, więc i mowa nosowa się może pojawić, także faktycznie budowa narządów artykulacyjnych może mieć ogromne znaczenie.
No i ma ogromne znaczenie. Jeśli chodzi o tematy stomatologiczne, to jeszcze myślę, że wady zgryzu, które są teraz powszechne u dzieci. Też pewnie rodzice nie kojarzą tych faktów, ale jeżeli jest poważna wada zgryzu, no to się przekłada na to, w jaki sposób artykułujemy głoski.
Wady zgryzu, tak, chociaż coraz więcej widzę osób z aparatami na zębach, więc...
To świadomość rośnie.
Tak, myślę, że świadomość rośnie i okazuje
tyle
się,
tyle tylko, że tak teraz przyszła mi do głowy myśl, że to niekoniecznie ma związek z wymową, tylko z wyglądem,
estetyką,
tak? Z estetyką.
Ale dobrze, niech jedno idzie w parze z drugim. Kiedy mamy estetykę tak połączoną z artykulacją, może się okazać, że tylko i wyłącznie przesunięcie zębów, czyli ułożenie ich porządnie w łuku zębowym, może sprawić, że i ta wada jakoś jest albo niwelowana, albo praktycznie już jej nie ma, więc...
Może się sama skorygować?
Koryguje się poprzez przesunięcie zębów, bo na przykład może się okazać, że te wszystkie poświsty, czy powietrze, które nie wychodzi tędy, którędy powinno, a powinno środkiem jednak języka, żeby się stworzyła ta rynienka na języku porządna, może się okazać, że interwencja tutaj stomatologów i ortodontów, którym jesteśmy bardzo wdzięczni jako logopedzi, może pomóc. No i świadomość też dotycząca higieny jamy ustnej w ogóle. Ja uwielbiam kolorowe plomby u dzieci i okazuje się, że dbanie o zęby jest coraz bardziej popularne na szczęście, ale trzeba też uważać w tym momencie, kiedy mamy wymianę uzębienia z mlecznego na stałe, bo wtedy głoski mają takie miejsce artykulacji, żebyśmy się nawet nie spodziewali chyba. W związku z tym faktycznie te ćwiczenia wcześniejsze i usprawnianie narządów artykulacyjnych, języka przede wszystkim, podniebienia miękkiego, oczywiście warg, to jest wszystko istotne, bo później się może okazać, że nic się nie zadzieje złego wtedy, kiedy mamy chociażby wymianę zębów.
A musimy pamiętać o tym, że dziecko może nauczyć się złej artykulacji, to się utrwala i potem myślę, że terapia jest bardziej skomplikowana.
Tak, no bo im dłużej mówimy niepoprawnie, tym cięższa praca przed nami. Ale kiedy już mówimy o tych zaburzeniach czy problemach, które mamy ze zdrowiem, to jeszcze by się przydało wspomnieć o trzecim migdale chociażby, czy o problemach z zatokami. Alergików mamy coraz więcej. W związku z tym dzieci, które chodzą z otwartą buzią i ten język biedny leży i one dyszą ledwo, też dobrze by było na to zwrócić uwagę, bo to są dzieci biegające i chodzące z otwartą buzią, często zmęczone po prostu. I często zipiące straszliwie. No, trudno tu o dobrą artykulację, skoro te mięśnie faktycznie nie pracują.
A to wszystko przekłada się na mowę. Proszę o tym, drodzy państwo, pamiętać. 42 207 55 55. Nasza ekspertka jest do państwa dyspozycji. Czekamy na telefony, a my powracamy teraz do rozwoju mowy dziecka, do tych pierwszych miesięcy życia. No, już wiemy, głużenie, gaworzenie, potem te wspaniałe ba, mama, tata Cudowne. I tak dalej. Wszyscy się bardzo cieszą. No ale z czasem pojawiają się bardziej skomplikowane głoski i wtedy już można zwrócić uwagę na pewne nieprawidłowości i trzeba zwracać uwagę.
Tak, ja tylko muszę o jednej rzeczy wspomnieć. Te wszystkie ba, ma i inne podobne mu są niebywale istotne, bo wydaje się rodzicom, że kiedy dziecko tylko onomatopejami się posługuje, no to dobrze by było, żeby już pełne zdania i pełna artykulacja.
Mamusiu, kocham cię.
Tak.
Najbardziej pożądane zdanie.
Prawda? Ale to jeszcze musimy trochę poczekać. poczekać, bo te głoski muszą się wykształcić. Sylaby, które są, które wyrażają naśladowanie głosek, one łączą się powoli i one się będą łączyły, ale musimy wyjść od głosek, czyli od tych dźwięków poszczególnych do połączenia sylab właśnie, czyli onomatopeje się pojawiają, między innymi wyrazy dźwiękonaśladowcze, już się poprawia. I później z tego będziemy budować kolejne dopiero wyrazy. I od wyrazów zaczynamy, nie od zdań oczywiście.
No i musimy tutaj pamiętać, jak ważną rolę do spełnienia mają dorośli, otoczenie, bo to dziecko nie mówi sobie od tak, bo jest tak zaprogramowane, tylko uczy się od nas.
No właśnie, jest taka złota zasada, żeby dziecko mówiło, trzeba do niego mówić. Nie da się inaczej. Mamy odnotowane przypadki tak zwanych dzikich dzieci, do których nikt nie mówił i nie nauczyły się mówić. W związku z tym trzeba pamiętać, że do dziecka trzeba mówić, a dzieci wykazują naturalną potrzebę mówienia. I mamy czasami takie wrażenie, że nas zagadają na śmierć, ale to dobrze. To dobrze, niech mówią, bo im więcej mówią, tym bardziej ćwiczą aparat artykulacyjny i tym bardziej rozwijają też swój słownik.
Niech dzieci mówią i niech dorośli mówią do dzieci, tylko tak. Niech dorośli uważają, co mówią, w jaki sposób mówią, bo dzieci uczą się od nas.
Naśladują. Tak. Do tego jeszcze taka prośba, jeśli mogę, do wszystkich rodziców, żeby nie spieszczać za bardzo do dzieci, dlatego że to spieszczanie wydaje nam się przejawem emocji i miłości, natomiast okazuje się później, że spieszczanie jest pewnym wzorcem, które później dzieci naśladują. W związku z tym będą tak mówiły. A to spieszczając, a to się pieszcząc, czego nie lubimy na pewnym etapie życia.
28 minut do godziny 20 to program Wychowanie to wyzwanie. Z nami pani Joanna, mama 6-letniego Franka. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Pani opowiedziała nam już poza anteną swoją historię związaną z mową Franka. To instynkt podpowiedział, że warto wybrać się do specjalisty, bo Franek miał opóźnioną mowę.
Dokładnie. Mało wydawał dźwięków, mimo że pokazywał rękoma, ciałem.
Robił wszystko, żeby się z Państwem komunikować, ale nie było to słowne komunikowanie.
Tak, dokładnie. I pamiętam, jak wszyscy z otoczenia mi mówili, że ja przesadzam, że wyolbrzymiam, że to jest chłopiec, że oni później zaczynają mówić. Ja zrobiłam swoje i poszliśmy po prostu na taką pierwszą wizytę naszą do logopedy sprawdzającą. No i pani logopeda powiedziała, że no chyba jest jednak problem i warto, żebyśmy zaczęli chodzić.
Ile Franek miał wtedy lat?
No niecałe 2,5 roku.
To bardzo wcześnie pani zadbała o swojego syna?
Tak, polecam wszystkim rodzicom, żeby naprawdę, jeśli widzą coś niepokojącego, żeby się wybrali, bo to nic strasznego, to nie boli, a jedynie możemy pomóc dziecku. I ja widziałam tak naprawdę, jak dziecko robi postępy, poczynając tak naprawdę od takich prostych liter jak O, U, czyli tak naprawdę
czyli od samogłosek
U.
Zaczęliście, tak?
Tak, dokładnie. Od takich naprawdę w lustrze jeszcze pamiętam, jak z dzieckiem siadałam i właśnie robiliśmy tak, jak na zdjęciach było pokazane składanie ust. Tutaj jest no ciężka, żmudna praca, ale warto.
Ale przynosząca babcia. Efekty.
Tak, postępy niesamowite. Przyznam się teraz, po tak długim czasie już chodzenia do logopedy, no dziecku buzia się nie zamyka, aczkolwiek nie jest to mowa jeszcze przepiękna. Teraz pracujemy nad jeszcze i W, ale coraz lepiej mówi, coraz pewniej i no buzia cały czas chodzi.
Bardzo pani dziękuję za ten telefon. Myślę, że jest istotny w tym temacie, ale skorzystam jeszcze z tego, że rozmawiamy, bo chciałabym, żeby pani potwierdziła, że rola rodziny, najbliższych, mamy, taty, babci, braci, sióstr jest bardzo istotna w terapii logopedycznej, bo tak naprawdę ten czas spędzony u logopedy, no takie zajęcia trwają 45-60 minut, ale reszta dokonuje się w domu, prawda?
Dokładnie, trzeba dużo pracować w domu. Tutaj muszę podziękować mojej mamie, czyli babci Franka, która tutaj niezmiernie dużo czasu poświęca Frankowi, wnuczkowi i po prostu cały czas z nim powtarza, bo my no niestety też rodzice są w dzisiejszych czasach zaganiani, często nie mają czasu i tak jest właśnie w naszym przypadku, więc tutaj osoby właśnie takie najbliższe wspomagają nas. Cały czas wszyscy pracujemy. Jeśli ktoś jeden nie może, to drugi to robi.
No najważniejsze, tak, że są tak. postępy i widzą państwo cel. Trzymamy za was kciuki. Pani tak. Anno, bardzo dziękuję za ten telefon.
Jeszcze tylko chciałam coś właśnie dodać. Te osoby, które mi mówiły, że ja przesadzam i one mają własne dzieci, one dopiero teraz trafiają do logopedy, czyli to są dzieci tak naprawdę, które mają 7-8 lat i teraz dopiero widzą, co ja zrobiłam w tym celu, żeby dziecko porządnie mówiło, a w ich przypadku często jest już to bardzo też ciężka praca, bo często jest już tak naprawdę no późno na taką od nowa uczenie dziecka mowy.
Bardzo tak pani Joanno, dziękuję.
Im wcześniej, tym lepiej.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Proszę.
42 207 55 55 to telefon do Radia Łódź. Trwa magazyn Wychowanie to wyzwanie. Naszym gościem jest dr Monika Kaźmierczak. To odnieśmy się w takim razie do tego mitu dotyczącego chłopców i tego, że później zaczynają mówić.
Znaczy mit i nie mit, to znaczy chłopcy mogą później zacząć mówić, czy to, ten rozwój mowy jest troszkę opóźniony, ale opóźnienie, no powiedzmy do pół roku, tak? Gdzieś tam ta norma może być. Natomiast faktycznie, no dwuipółlatek, który nie mówi, tu brawo dla mamy. Instynkt matczyny jest po prostu niezastąpiony i tak jak pani Anna powiedziała, lepiej pójść i sprawdzić, niż później żałować, że nie zrobiło się tego wcześniej. W związku z tym ważna rzecz, wizyta u logopedy nie boli.
To podkreślała pani Joanna, także nic nie tracimy, możemy tylko zyskać, bo wcześniej po prostu wykryjemy pewne nieprawidłowości i zaczniemy pracę z dzieckiem, a to jest niezwykle istotne. Są jeszcze też takie przypadki w rodzinach, że dziecko mówi, ale mówi bardzo niewyraźnie, ktoś obcy zupełnie nie wie, o czym mówi. Rodzina się domyśla. No i to też jest chyba sygnał, żeby jednak wybrać się do specjalisty, bo mowa niezrozumiała przez obcych ludzi, którzy gdzieś tam z tym dzieckiem od czasu do czasu przebywają, świadczy o tym, że coś złego może się dziać.
Tak, to znaczy jeśli rodzina rozumie dziecko, przeważnie rozumie, a jeśli w tej rodzinie jest jeszcze na przykład rodzeństwo, to przeważnie jest też tak, że mowa tę niezrozumiałą tłumaczy na przykład starszy brat czy starsza siostra, rodzicom nawet. Mhm. W związku z tym to przekazywanie komunikatów następuje, ale faktycznie takim testem jest rozumienie przez osoby, które nie znają dziecka albo widują je rzadko. I wtedy, kiedy mamy taki sygnał, że jest to mowa niezrozumiała, że nie wiadomo o czym mówi, bo no powiedzmy nie można się skomunikować, czy to jest mowa niewyraźna. Dobrze by było jednak zwrócić na to uwagę, bo albo to będzie dziecko do obserwacji, czyli może się okazać, że to jest naturalny rozwój mowy, jest taki moment, kiedy głoski po prostu szaleją po całej jamie ustnej i trafiają akurat tak, a nie inaczej, więc tych substytucji, czyli zamiany głosek na inne, też może być sporo. Natomiast faktycznie, jeśli jest to mowa bełkotliwa, a może być, szczególnie wtedy, kiedy mamy dzieci bardzo dużo grające w gry, na przykład komputerowe, albo oglądające jakieś programy, czy uczące się zbyt wcześnie, zaczynające się uczyć języków obcych, więc zupełnie inny system wtedy się pojawia. I tu faktycznie ta wyrazistość jest pewnym kłopotem.
Te gry komputerowe i kontaktowanie się ze światem poprzez internet nasunęły mi jeszcze jedną myśl i pytanie do pani o rozwój ręki. Panie nauczycielki przedszkolne, które były tutaj kilka tygodni w programie gośćmi, wspominały o tym, że współczesne dzieciaki kompletnie nie potrafią posługiwać się ręką. Mają ręce niesprawne, można by powiedzieć, może trochę na wyrost. Dlaczego ta ręka ma wpływ na naszą mowę? Bo ma.
Ma. To znaczy najbardziej sprawny pewnie jest jeden palec, który służy do klikania w klawiaturze, znaczy na klawiaturze, ewentualnie przesuwania na tablecie czegoś. To oczywiście żart był, ale no niestety
ale
tak
jest. To nie jest żart, pani Moniko.
No właśnie, ja bym chciała, żeby to był żart, ale nam się wydaje, że ręka nie ma większego znaczenia, natomiast oczywiście ma. Te ośrodki, które odpowiadają za ruchy dłoni, są bardzo blisko ośrodków mowy w mózgu. W związku z tym wszystkie zabawy typu jakieś zabawy paluszkowe, czy kukiełki, które się zakłada na rękę. To są wszystko niebywale istotne zabawy, bo one też rozwijają mowę do tego. Z tego, co ja obserwuję u dzieci i u uczniów starszych, bo nie tylko u tych najmniejszych, problemy z wydzierankami, problemy z pracami plastycznymi. To, na co zwracają uwagę nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego. Nie zaczynajmy od pisania liter, zaczynajmy od usprawniania właśnie ręki, bo wtedy mamy to przygotowanie też do wykonywania innych ćwiczeń. Muszę o jeszcze jednej ważnej rzeczy powiedzieć, ponieważ wszyscy się zastanawiają, czy zostawić pisanie ręczne. Skandynawowie ostatnio też się nad tym zastanawiali, na szczęście...
Wycofali się z pomysłu wprowadzenia do szkół tabletów.
Ale dlatego, że nie znaleźli na razie alternatywy dla rozwoju właśnie tych sprawności manualnych. W związku z tym trzeba coś czymś zastąpić. To nie jest tak, że pisanie czy sprawności manualne nie mają znaczenia.
Mają duże znaczenie i proszę też o tym, drodzy rodzice, pamiętać. Zamiast tabletów, telefonów komórkowych dajemy naszym dzieciom pędzle, mazaki, kredki, wydzieranki, takie rzeczy, które na pewno usprawnią rękę, bo to ma wpływ także na mowę. Pani doktor Monika Kaźmierczak ma pełne ręce roboty poza anteną. Państwo dzwonią i bardzo dobrze, nasi eksperci są zawsze do Państwa dyspozycji. Temat związany z artykulacją, z mową wzbudził wiele zainteresowania. Przed chwilą dzwoniła zaniepokojona babcia małej dziewczynki, zdaje się 5-letniej, która no, ma problemy z artykulacją niektórych głosek, ale jest pod opieką logopedy. Także spokojnie proszę wsłuchiwać się w to, co mówią eksperci, specjaliści i mam nadzieję, że niebawem będzie Pani zadowolona z efektu pracy tychże ekspertów, ale także przede wszystkim zadowolona z tego, w jaki sposób wnuczka mówi. My powracamy do tych wad wymowy, które występują u dzieci. Najczęściej jakie to są wady?
Najczęściej oczywiście seplenienie i rotacyzm. Już tłumaczę. Seplenienie, czyli nieprawidłowa artykulacja głosek s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż, ś, zi, ć, dzi.
Sporo tego jest.
Sporo tego, faktycznie jest sporo tych głosek, ale one mogą być zniekształcone dość często. No i oczywiście głoska r, która jest bardzo trudna w języku polskim, bo wymaga mnóstwa rzeczy. Już może nie będę tłumaczyć jakich. Także seplenienie na pewno, rotacyzm na pewno. Czasami również tutaj pani przed chwilą, która dzwoniła, wskazuje na to, że to mogą być głoski te, które wymagają ruchu warg na przykład, czy wargowo-zębowe, czyli to są takie głoski jak w. Głoski czasami są zamieniane, na przykład dzieci mówią tot zamiast kot, bo im łatwiej po prostu na pewnym etapie.
I to też nas musi niepokoić, z tym powinniśmy
nie.
się...
Nie?
Tutaj nie?
Nie, jeśli mamy 3-latka, to nie musimy się niepokoić.
No ale jeżeli 6-latek tak mówi, to zdecydowanie tak.
To już tak.
Myślę, że ważnym elementem i o tym trzeba powiedzieć jest to, by przygotować dziecko do pójścia do szkoły. Dziecko 6 w tej chwili już letnie, do niedawna jeszcze 7-letnie, które idzie do szkoły, już powinno dobrze mówić, bo to ułatwi mu kontakty, ale także spowoduje, że będzie łatwiej się uczyć.
No właśnie, tu jest pewien kłopot, dlatego że zakończenie rozwoju mowy w literaturze to jest 7 rok życia. I kiedyś
i tą ostatnią głoską, która się wykształca, to jest R.
Przeważnie, tak, przeważnie tak, chociaż tu normy oczywiście nie do końca odpowiadają
literom. Życie pokazuje,
tak,
że czasami jest
swoją
inaczej.
Drogą, tak. Natomiast kłopot jest taki, że kiedy 5-latki wybierają się do szkoły i mają niezakończony rozwój mowy, no to pytanie, co się zadzieje w pierwszej klasie szkoły podstawowej. I zdarza się niestety, bo to jest dość duży emocjonalny ładunek. Kiedy dziecko idzie w nowe środowisko, to jest nowa pani, nowe obowiązki. Pytanie, czy ten rozwój mowy przypadkiem się nie zatrzyma, albo nie daj Boże nie cofnie, albo jeszcze jakieś tam elementy nie wystąpią.
Także... Ale możemy coś z tym zrobić? Przygotować jakoś dziecko specjalnie?
Ja myślę, że te przygotowania są już, bo te dni otwarte w przedszkolach i szkołach na przykład, takie zajęcia integracyjne, to jest świetny pomysł, żeby pokazać, że szkoła nie gryzie, to po pierwsze. Po drugie, nie mamy już wyboru, bo reforma jest wprowadzana w życie, więc no, myślę, że trzeba raczej się skupić na tym, żeby dzieci przygotować do tego i stworzyć im takie bezpieczne warunki.
A możemy powiedzieć krótko, na czym polega wizyta u logopedy?
A oczywiście. Wizyta u logopedy polega na kilku rzeczach. Znaczy, jeśli jest to pierwsza, to oczywiście sprawdzamy przede wszystkim artykulację, ale nie tylko. To jest oczywiście ogólny rozwój, czyli pytanie o ten harmonijny rozwój też. Pytania do rodziców, które się pojawiają. To jest pytanie o funkcjonowanie też w ogóle w życiu rodzinnym na przykład, społecznym, o komunikację werbalną. Czyli pierwsze pytanie w ogóle, jakie się pojawia, to dlaczego rodzice przyszli do logopedy? I to nie jest zawsze tak, że rodzice twierdzą faktycznie, że coś ich niepokoi. Może się zdarzyć, że wysłani zostali przez nauczyciela w szkole na przykład, albo w przedszkolu, albo znajoma powiedziała. I dobrze, warto pójść i zobaczyć. Więc kilka takich elementów na pewno spotkania, to będzie i wywiad z rodzicami, to będzie obserwacja pacjenta, jak mówi, jak się komunikuje, czy chętnie, czy niechętnie, co mówi, czy w ogóle mówi, jak jest rozumienie, jak jest nadawanie mowy. No, także
czyli to wszystko mniej więcej o czym mówiłyśmy, bo to wszystko jest ważne. My tu dzisiaj głównie koncentrujemy się na artykulacji, ale przecież istotne w mowie jest także jej melodia, tempo, płynność. To są też elementy, na które logopeda zwraca uwagę.
Tak. Nie ukrywam, że przede wszystkim próbujemy artykulację, bo im szybciej, tym lepiej. Natomiast zdarzają się i takie sytuacje, kiedy trzeba popracować nad umiejętnością właśnie prowadzenia linii melodycznej. I tu ważna rzecz. Jeśli słyszymy, to mówimy i mówimy to, co słyszymy. W związku z tym dobrze by było pamiętać o tym wychowaniu słuchowym. Znaczy najpierw dziecko bombardujemy dźwiękami w tym najmłodszym okresie życia, żeby faktycznie te dźwięki rozpoznawało.
Potem dziecko nas bombarduje dźwiękami.
I bardzo dobrze. Dlaczegoż by miało tego nie robić? W końcu chcemy, żeby się komunikowało werbalnie. A później sobie idzie z domu i wtedy wszyscy tęsknią.
No to prawda, to prawda.
Także myślę, że to wychowanie słuchowe i w ogóle słuch jest istotny. Niekoniecznie tylko ten fizyczny, ale muzyczny taki najprostszy, żeby słyszeć linię melodyczną, bo jest różnica pomiędzy kocham cię, a kocham cię.
Mhm. Słyszeli państwo? Proszę powtórzyć.
Nie, może nie będę powtarzać.
Nie, no w każdym razie tu nie będziemy sobie żartować, bo problem jest dosyć poważny. Rzeczywiście i słuch, ten fonemowy tak zwany,
tak,
jest bardzo istotny, bo zdarza się, że dziecko po prostu źle słyszy i dlatego źle mówi.
Tak, albo nie rozróżnia dźwięków.
Dźwięków, tak, i zamienia.
No właśnie, bo to są czasami problemy takie, że pomiędzy bułka i półka w zasadzie nie ma żadnej różnicy dla dziecka, ale problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład w szkole pojawiają się błędy ortograficzne. Dlatego, że jeśli nie ma dobrze wykształconego słuchu, tego mownego, bo o tym mówimy, to w piśmie będzie to odzwierciedlane. W związku z tym niepowodzenia szkolne mogą jeszcze potęgować właśnie problemy. Także warto wcześniej.
No, zagadnienie jest bardzo skomplikowane i ma wiele wątków. Mało czasu nam zostało, bo 8 minut w tej chwili do godziny 20:42, 207, 55, 55. To w zasadzie ostatni moment na to, by zadzwonić i zadać pytanie naszemu ekspertowi. Nie będziemy robić przerwy muzycznej, bo ja mam jeszcze wiele pytań do pani. Chciałabym teraz, żebyśmy przeszły szybko do grupy nieco starszej. Dzieci w wieku gimnazjalnym i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ja zauważyłam taką niesamowitą niechlujność. Może te wady wymowy oczywiście pojawiają się, tak? Są, natomiast jeszcze dodatkowo ci młodzi ludzie w ogóle nie przywiązują wagi do tego, w jaki sposób mówią, do estetyki, prawda?
No tak, ja usłyszałam, że w zasadzie co za różnica, jak się mówi, byleby się dogadać. No jasne, no żyć też można, tak? O chlebie i wodzie, no ale cóż to za życie. Więc pytanie dotyczące gimnazjalistów i licealistów jest absolutnie istotne, dlatego że jakość mówienia na tym etapie późniejszym to jest też jakość kontaktów towarzyskich chociażby, ale również biznesowych przecież. Nie raz, nie dwa zwracamy uwagę na takie sytuacje, kiedy na przykład idziemy do salonu samochodowego, no i ktoś, kto próbuje nam pięknie zaprezentować samochód, a bełkocze po prostu, no nie jest w stanie mnie akurat przekonać do tego, żeby faktycznie
dokonać. To, w jaki sposób do nas mówią inni, jest bardzo istotne.
Właśnie, więc może nie tylko funkcjonalność i atrakcyjność i perswazja, ale ale jednak estetyka i estetyka, może niekoniecznie artyzm, bo tu już będziemy iść w przesady, ale faktycznie te elementy estetyczne i tak, żebyśmy mówili pięknie, bo piękno zachwyca, tak czy inaczej. Jest taki film Don Juan de Marco i tam pięknie jest pokazane, jak można oczarować kobietę tylko i wyłącznie swoim głosem i sposobem mówienia. Także polecam gimnazjalistom i licealistom. Jeden ze sposobów.
Pani to chyba zrobiła sobie krzywdę, zostając logopedą, bo jest pani nauczycielem również i ma kontakt z młodzieżą i podejrzewam, że mocno się wścieka na tych młodzieńców i młode damy, kiedy słyszy taką niechlujność w mówieniu i brak staranności.
A wręcz odwrotnie, bo ja mam taką sytuację, kiedy moi uczniowie do mnie starają się, albo się starają, albo tak mówią. Fantastycznie, zresztą ja mam cudowne dzieci w szkole, więc naprawdę, no uczniów, nie wiem, czy coś dobrego w życiu zrobiłam, że taka nagroda mnie spotkała.
A może oni się starają, bo wiedzą, że pani jest logopedą?
Albo się starają, bo nie wiem, bo chcą. Natomiast faktycznie wady wymowy zostają. Oczywiście bez terapii jest tak, ale no, ja mam tak...
No bo wiemy, że w tej grupie małych dzieci te wady są bardzo częste, tak? Mhm. A jak jest już dalej, czyli w gimnazjum i w liceum?
Zostaje, ale jest lepsza motywacja, bo młodzież zdecydowanie chce iść na terapię wtedy, kiedy się zakocha na przykład. W związku z tym absolutnie wtedy logopedzi się cieszą, bo przychodzi taki młody człowiek i mówi, wie pani, no ja nie mogę już mieć wady wymowy, no bo jak ja mam jej, tak czy jemu?
Jeszcze na dodatek dziewczyna ma na imię Renata, ja źle wymawiam R, tak?
Albo Kacper.
Motywacja u młodych ludzi jest duża, już wtedy nie rodzice decydują, tylko oni,
tak,
ci młodzi
świadomość.
Podejmują świadomie decyzje.
I oczywiście wybór zawodu później też wchodzi w grę. W związku z tym to niechlujstwo trzeba wyeliminować.
To jest też uwaga do rodziców. Zwracajmy uwagę na to, jak mówią nasze dzieci. Mówmy do nich poprawnie, tak. Bo to jest bardzo ważne. No i drodzy państwo, nie lekceważymy żadnego sygnału, który płynie od naszego dziecka, jeśli chodzi o wymowę. Reagujmy, bo tak jak tutaj zostało dziś powiedziane, wizyta u logopedy nie boli.
Nie boli.
Proszę sprawdzić, bo im wcześniej zadziałamy, tym lepsze efekty taka terapia przyniesie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję.
Naszym ekspertem była logopeda dr Monika Kazimierczak. Jeśli państwo by chcieli kogoś zainteresować tym tematem i chcieliby jeszcze raz posłuchać tego spotkania, to odsyłam na nasz portal radioloc.pl. Audycja będzie już tam dostępna jutro, no powiedzmy koło godziny 15, obiecuję. Dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za spotkanie. Kłaniam się. Monika Czerska. Do usłyszenia.